Apel pamięci podczas uroczystości 1 września na Westerplatte odczyta oficer marynarki wojennej, poinformował prezydent Gdańska. Paweł Adamowicz porozumiał się w tej sprawie z przedstawicielami wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej. Apel pamięci, jak mówił Adamowicz, nastąpi tuż po wygłoszeniu przez harcerzy przesłania, które zakończy przypominanie nazwisk reprezentatywnych dla harcerzy poległych, zamordowanych w czasie II wojny światowej. Prezydent Gdańska dodał, że został też zapewniony przez przedstawiciela resortu, że uroczystości nie będzie towarzyszył tzw. apel smoleński. Szef MON-u Mariusz Błaszczak w oświadczeniu wydanym m.in. dla TVP powiedział z kolei, że wojsko będzie na Westerplatte 1 września, a on przypilnuje, by uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym.
Tak jak zapowiadałem, Wojsko Polskie będzie obecne na Westerplatte w dniu 1 września tego roku. Dla mnie zawsze najważniejsze było, jest i będzie, żeby w miejscu, które jest symbolem waleczności żołnierza polskiego, było obecne Wojsko Polskie, a tego właśnie nie chciał prezydent Gdańska. Przypilnujemy, żeby uroczystość 1 września na Westerplatte odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym, w tym, żeby oficer Wojska Polskiego odczytał apel pamięci.
Początkowo prezydent Gdańska planował wykluczyć wojsko i władze państwowe z obchodów wybuchu II wojny światowej. Paweł Adamowicz chciał, aby uroczystości odbyły się tylko z udziałem harcerzy. Jego postawa wzburzyła m.in. kierownictwo MON-u. Finalnie na skutek interwencji resortu i nacisku społecznego prezydent Gdańska zaprosił wojsko oraz szefa MON-u Mariusza Błaszczaka na obchody. Od strony prawnej wykluczenie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nie miałoby większego znaczenia dla funkcjonowania Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, ocenił prawnik profesor Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego. Chodzi bardziej o znaczenie prestiżowe, dodał. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć polską KRS ze swojego grona. Decyzja ma zapaść 17 września na nadzwyczajnym posiedzeniu w Bukareszcie. W opinii europejskiej organizacji KRS przestała spełniać wymogi członkostwa. Zarzuca jej nieprzestrzeganie niezależności organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Ma to związek z reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dla polskiego organu sądownictwa udział w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ma wymiar prestiżowy, dlatego sieć ta chce, wykluczając, pokazać dezaprobatę względem reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, powiedział profesor Jakub Stelina.
Są faktycznie takie wytyczne przyjęte przez sieć tych Krajowych Rad Sądownictwa, gdzie jest powiedziane, że członków Krajowych Rad Sądownictwa powinni wybierać sami sędziowie, czyli taki system oparty na korporacjonizmie, czyli że sędziowie tworzą pewną korporację i w ramach tej korporacji jakby wykonują uprawnienia związane z funkcjonowaniem władzy sądowniczej. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyny system. Możliwe są inne rozwiązania i w wielu państwach też te inne rozwiązania funkcjonują. Podaje się często przykład Niemiec, gdzie tych członków Krajowych Rad mianują na przykład Landy, Ministrowie Sprawiedliwości. W związku z tym tutaj nie ma jednolitego standardu. Natomiast już od dawna widać, że pewne podwójne miary są stosowane do takich krajów jak Polska i do krajów tak zwanej Starej Unii.
Europejska Sieć Rad Sądownictwa zrzesza 24 rady sądownicze z 20 krajów Unii Europejskiej. Polska KRS była jedną z tych, które w 2004 roku zakładały europejską organizację. Pierwsze sygnały o wykluczeniu nas z grona rady pojawiły się na początku czerwca. Niedługo po tym europejscy delegaci złożyli wizytę w Warszawie. Po odpowiedziach, jakie na zadane pytania udzielił KRS, uznali, że przestaliśmy spełniać jej wymogi. Gdyby okazało się, że Polska zostanie usunięta z grona Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, będzie to pierwszy przypadek w historii. Jesienią parlament powinien przyjąć nową ustawę o wsparciu kredytobiorców, zapowiedział szef Sejmowej Komisji Finansów poseł PiSu Andrzej Szlachta. Mowa o projekcie, który przedłożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej złożyła 29 poprawek do tego projektu. Zostały skonsultowane ze stroną rządową i niemal wszystkie uzyskały pozytywną ocenę. Komisja Finansów debatowała wczoraj m.in. o problemie tzw. frankowiczów i pracach legislacyjnych w tej sprawie, a także działaniach banków związanych z denominacją kredytów. Poseł Tadeusz Cymański, szef podkomisji nadzwyczajnej, która zajmuje się sprawą m.in. frankowiczów, zapowiedział, że prezydencka ustawa będzie procedowana. Niewykluczone, że na pierwszym posiedzeniu po wakacjach rozpatrzone zostaną poprawki.
Myślę, że ta ustawa będzie procedowana i że wypracujemy rozwiązania, może nie idealne. Na pewno, to powiem publicznie, jestem przekonany niestety, że te oczekiwania, jakie były i są formułowane z niektórych środowisk frankowiczów, nie sądzę, żeby mogły mogły być w różnych realiach, nie tylko politycznych, ale również finansowych, biznesowych, pieniężnych, zrealizowana w takiej formie. Najbardziej dla mnie bulwersujące to jest sprawa spreadu, bo ta sprawa jest naprawdę wyjątkowo bandycka, bym nawet powiedział, bo że nie było żadnych kryteriów i że banki ustalały te wysokości i te żądania akurat i z punktu prawnego, i moralnego, i może nawet ustawowego. To też jest kwestia pieniędzy, wyliczenia, ale to jest jeden z aspektów, bo tych aspektów jest więcej.
Obecnie w Sejmie są 4 projekty ustaw dotyczące frankowiczów, między innymi 2 prezydenckie, PO i Kukiz15. Jeden z prezydenckich projektów o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, zakłada między innymi 2-krotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Zgodnie z propozycją byłaby to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50% dochodów. Drugi projekt przewiduje, że banki będą musiały zwrócić klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem a tym, którzy w rzeczywistości pobrały. W Unii Europejskiej mamy do czynienia z podwójnymi standardami, jeśli chodzi o walkę z kornikiem drukarzem, ocenia były minister środowiska profesor Jan Szyszko. Kornik drukarz, jak podają niemieckie media, zaatakował lasy w Niemczech. Szkodnikiem zagrożona jest połowa terytorium Bawarii. Nasi zachodni sąsiedzi, walcząc z nim, rozpoczęli więc wycinkę lasów na tym terenie. Niemiecki resort leśnictwa podkreśla, że jedynym środkiem zaradczym jest natychmiastowa wycinka zaatakowanych drzew i wywożenie ich z lasu. W przypadku Polski, która również zmaga się z problemem kornika drukarza na terenie Puszczy Białowieskiej, podobna sytuacja spotkała się z krytyką ze strony Komisji Europejskiej. Polsce grożono karami, a ekolodzy rozpoczęli protesty. Teraz, kiedy kornik pustoszy niemieckie lasy, Niemcy mogą prowadzić cięcia sanitarne i to na dużą skalę. Wycinkę prowadzi się w Bawarii przy pomocy maszyn zdolnych ściąć 70 drzew dziennie. W tej sytuacji można mówić o podwójnych standardach, mówi były minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Z jednej strony pragmatyka i dobra działalność gospodarcza na terenie Niemiec, a z drugiej strony wspieranie, ja bym powiedział, niewiedzy i ideologii na terenie Puszczy Białowieskiej. Niemcy postępują zgodnie ze sztuką leśną, chore drzewa trzeba usunąć po to, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Natomiast w Polsce zastosowano drugi standard i zaczęto postępować odwrotnie i doprowadzono do katastrofy ekologicznej na terenie Puszczy Białowieskiej. Na terenie Puszczy zamarło ponad 3000 hektarów siedlisk ważnych z punktu widzenia prawa wspólnotowego. Gnije ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna, giną gatunki.
W maju szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk uchylił decyzję w sprawie usuwania drzew w Puszczy Białowieskiej. Działania ministra poparli ekolodzy. Ich zdaniem był to konkretny krok w kierunku wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku Niemiec ekolodzy twierdzą, że z zagrożonych gradacją kornika lasach gospodarczych można stosować wycinkę, szczególnie gdy ich wartość przyrodnicza nie jest duża. Przedstawiciele ekologów z Polski nie wybierają się też do Niemiec w związku z wycinką w tamtejszych lasach. Dziwi także milczenie Komisji Europejskiej w sprawie niemieckiej wycinki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki podsumował swój program dla stolicy. Wskazał też na odmienne pomysły dla Warszawy, jakie dotychczas zaproponował jego kontrkandydat z PO Rafał Trzaskowski. Wśród nich Patryk Jaki wymienił m.in. plan budowy mostów. Kandydat PO na włodarza miasta uważa, że nie ma takiej potrzeby. Z kolei dla Jakiego to jedna z kluczowych spraw, jakimi zamierza się zająć, jeśli wygrałby wybory samorządowe. Kolejna rzecz, która zdaniem Patryka Jakiego różni go od Trzaskowskiego, to kwestia odszkodowań dla poszkodowanych w aferze reprywatyzacyjnej.
Odszkodowania dla ofiar reprywatyzacji z odzyskanych pieniędzy. To są odzyskane pieniądze, chcę jeszcze raz podkreślić, prawie 7 milionów złotych przez komisję, którą mam zaszczyt kierować. I z tych pieniędzy chcielibyśmy wypłacić odszkodowania, nie z żadnych innych. Z tych pieniędzy, które odzyskaliśmy od handlarzy roszczeń. Ja mówię, że te środki trzeba wypłacić, m.in. córce świętej pamięci Jolanty Brzeskiej. A Rafał Trzaskowski mówi, że nie wie, co trzeba z tym zrobić. Do dzisiaj nie znamy jego stanowiska, tyle czasu już minęło, jeżeli chodzi o sprawę reprywatyzacji i dalej nie ma tutaj jego jakiegoś klarownego stanowiska.
Odmienne stanowiska Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego w sprawie przyszłości Warszawy to też urzędy otwarte dłużej czy kwestia śmieci. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zaznaczył, że Trzaskowski toczy wojnę z Prawem i Sprawiedliwością, spychając na drugi plan sprawy ważne dla miasta. Patryk Jaki ocenił, że to próba zmiany Warszawy w ideologiczną stolicę. Polska obronność wymaga nakładów i ciągłych zakupów, ale nowoczesnego sprzętu, powiedział poseł Kukiz15 Grzegorz Długi. Polityk odniósł się do informacji mediów o tym, że premier Mateusz Morawiecki miał zablokować zakup australijskich fregat Adelaide. Kancelaria prezydenta jeszcze w ubiegłym tygodniu zakładała, że efektem zbliżających się rozmów polskiej delegacji w Australii będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup dwóch fregat rakietowych, które miałyby wzmocnić polską marynarkę wojenną. Zwolennikiem tego zakupu byli zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda oraz szef MONU Mariusz Błaszczak. Sprzeciw wyrażał natomiast minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Potem minister obrony narodowej przyznał, że trwają rozmowy w dziedzinie polityki zbrojeniowej między Polską a Australią i nie zapadły jeszcze żadne decyzje w sprawie zakupu fregat. Zakupy są potrzebne, ale nie za wszelką cenę i nie przestarzałego sprzętu, ocenił poseł Grzegorz Długi.
Nasza obronność wymaga nakładów, nasza obronność wymaga ciągłych zakupów, ale nowoczesnych rzeczy. I to nie powinno być w kierunku takim, aby przychylność Australii kupując jakieś stare fregaty. Dużo ciekawszym pomysłem Australia wybudowała w tej chwili znakomite wozy, takie terenowe, takie odpowiedniki Humvee amerykańskich. I to, z tego co wiem, nawet Australijczycy proponowali, żeby to razem z nami robić i Polsce przenieść produkcję do Polski. To jest ciekawy temat, tym bardziej, że armia tego potrzebuje jak powietrza. Natomiast czy nasza marynarka wojenna potrzebuje akurat teraz fregat? Nie wiem, to trzeba by marynarki spytać. Natomiast nie jestem zachwycony kupowaniem starego sprzętu w czasach, gdy musimy unowocześniać naszą armię.
Ewentualne pozyskanie australijskich fregat jako rozwiązanie pomostowe jest kierunkiem wartym rozważenia do czasu, kiedy polski przemysł stoczniowy nabędzie kompetencji do produkcji tego rodzaju okrętów, powiedział zastępca szefa BBN-u Dariusz Gwizdała. W piątek z wizytą do Australii przybył prezydent Andrzej Duda. Do Australii udał się też tego dnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W Australii minister obrony wśród spraw związanych ze współpracą w zakresie bezpieczeństwa może poruszyć kwestię ewentualnego pozyskania australijskich fregat, powiedział Gwizdała. Jak dodał, po powrocie będzie można powiedzieć więcej. Ukraińskie MSZ zaapelowało do polskich władz o wstrzymanie śledztwa w sprawie prezesa Towarzystwa Ukraińskiego Grzegorza Kuprianowicza. Historyk miał dopuścić się publicznego znieważenia narodu polskiego. Chodzi o jego wystąpienie podczas ukraińskich uroczystości 5 lipca w Sachryniu. Obchody poświęcone były pamięci prawosławnych ofiar, które zginęły tam 10 marca 1944 roku. Grzegorz Kuprianowicz stwierdził, że zbrodni dopuścili się Polacy. W uroczystościach uczestniczył m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Śledztwo w sprawie wypowiedzi prezesa Towarzystwa Ukraińskiego prokuratura w Zamościu wszczęła 14 sierpnia. Zawiadomienie o możliwości znieważenia narodu polskiego złożył wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek. Jego zdaniem była to hucpa polityczna.
Będą ustalane okoliczności wypowiedzi pana Grzegorza Kuprianowicza z Towarzystwa Ukraińskiego w Polsce. Będzie ustalana treść tej wypowiedzi i prokurator będzie ustalał, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa. O to wnioskowałem, ja tego przestępstwa nie przesądzam, od tego są służby. Podtrzymuję swoją wypowiedź sprzed miesiąca, że była to hucpa polityczna. Przy okazji modlitwy nad grobami ludności cywilnej ukraińskiej również, która zginęła 10 marca 1944 roku. Nikt tej modlitwy nie neguje, ale jeśli się przy okazji robi taką hucpę, jaką zrobił pan Grzegorz Kuprianowicz, to jego słowa powinny być zbadane przez prokuraturę i cieszę się, że prokuratura to robi.
Przemysław Czarnek mówi, że uroczystości w Sachryniu były prowokacją, ponieważ zorganizowano je w lipcu w rocznicę rzezi wołyńskiej z 1943 roku. Do wydarzeń w Sachryniu doszło natomiast w marcu 1944 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.